Naszym gościem jest pan redaktor Mateusz Wyrwich, publicysta tygodnika katolickiego Niedziela. Witamy serdecznie w Radiu Maria, panie redaktorze.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Dzisiaj rozmawiamy na temat najnowszej historii Polski. Już pierwsza część telewizyjna za nami. Teraz jakby na nowo otwieramy ten temat przed słuchaczami Radia Maria. Historia to jest dziedzina edukacji, dziedzina nauki bardzo istotna i dynamiczna, jak zresztą możemy zaobserwować, bo i nowe odkrycia, jeżeli chodzi o kwestie historii tej dawniejszej, i nowe dokumenty, nowe opinie, no i nowe czasy, które pozwalają w nowy sposób mówić też na pewne tematy, co być może kiedyś było utrudnione, czy wręcz zabronione. Dlatego też na początku chciałbym pana redaktora zapytać o historię współczesną. Co to znaczy w ogóle? O te ramy czasowe, tak jak warto zastanowić się nad tematem, tak warto, myślę, zastanowić się nad tym, co tą historią współczesną dla nas jest, dla nas powinno być, patrząc choćby po programach nauczania w szkole podstawowej czy w szkole średniej, kiedy w ogóle edukacja historyczna kończyła się na tych latach 90. Od tego czasu minęło już 30 lat, więc też pytanie, czy te ostatnie 30 lat to też taka historia współczesna już, czy ona będzie dopiero współczesną za jakiś czas? Bo to pojęciowo oczywiście może wyglądać inaczej niż intuicyjnie, panie redaktorze.
No tak, ale na tę historię będziemy patrzyli inaczej za 30 lat, tę historię, która się teraz dzieje, a inaczej za 90 lat. Natomiast no, to, co jest dniem wczorajszym, jest już historią. Ja myślę, że historia najnowsza to są trzy pokolenia. To są dziadkowie, dzieci i wnukowie, bo to można jeszcze po prostu tych ludzi spotkać, zapytać: dziadku, babciu, a jak to tam było? Oczywiście mówimy o historii, a nie o interpretacji historii, bo pojawiło się i takie bardzo modne jest pojęcie właśnie jakiejś narracji historycznej, jest albo prawda, albo obiektywna, albo po prostu nie ma. Jeśli na przykład Sowieci powiadają, że dla nich II wojna światowa rozpoczęła w czasie napaści Niemiec, koalicjanta oczywiście do niedawna rosyjskiego, sowieckiego, no to oczywiście to jest kłamstwo, to jest ewidentne kłamstwo. Natomiast na tym kłamstwie niestety buduje się historię. Teraz niedawno Białorusini powiedzieli, że oto 17 września będzie ich świętem narodowym, mówię tutaj o Łukaszence, ponieważ wtedy została scalona Białoruś, przepraszam, no to, albo ten człowiek nie zna historii, a wiem, że zna, choć były dyrektor PGR-u. No niemniej jednak po prostu najprawdopodobniej jest to taka narracja historyczna właśnie, takie modne ostatnio pojęcie narracji historycznej. Jest historia albo nie ma. Jest ta obiektywna, która nie może wyprzeć, narracja nie może wyprzeć tej historii obiektywnej, prawda, że II wojna światowa, jej początek był w 1939 roku. I oczywiście możemy się sprzeczać, czy podczas II wojny światowej napadły na Polskę dwa kraje, czy trzy kraje, no bo już się zapomina o Czechosłowacji, która weszła też. No ale Czechosłowacja wtedy była, powiedzmy sobie, pod okupacją niemiecką w jakimś sensie już w 1939 roku, kiedy weszli Czechosłowacy na nasz teren, kiedy napadli, no bo co tu dużo mówić, tak jak w tym czasie, kiedy weszli Niemcy. Ale o tym się oczywiście słabo pamięta, ponieważ ich udział był taki, no, zdecydowanie mniejszy. I historii trzeba uczyć, bo cóż, kiedy nie będziemy wiedzieli o swoim pochodzeniu, to tak jakbyśmy nie znali swoich rodziców, swoich dziadków. Człowiek bez historii jest taki odcięty, jest człowiekiem rzuconym, jak można by powiedzieć, rozbitek na morzu po utracie przytomności, prawda, który ma amnezję i nie wie, co się stało. I nagle ląduje gdzieś na jakiejś wyspie i buduje tę swoją rzeczywistość od nowa, prawda? Nie wie, jak się nazywał, no to będzie spojrzał, że jest ładna żabka, no to powiedzmy sobie, będzie się nazywał Żabka albo jakieś tam inne nazwisko sobie przyjmie. Nie może być tak, bo wtedy po prostu narody przestają istnieć. Jeśli nie mają swoich korzeni, to przestają istnieć. Te niestety narracje w latach 90. lewica w Polsce podjęła, łącznie z tą katolicą, tak byśmy powiedzieli, czyli tymi lewicowymi środowiskami związanymi z Solidarnością, którzy mówili, że nie ma co się tam zajmować tą przeszłością, wybierzmy przyszłość, to było naczelne hasło Tomasza Kwaśniewskiego. Oczywiście tak, że wybierzmy przyszłość, żeby nie rozliczać już za zbrodnie, jakich dokonano na terenie Polski komuniści, jego poprzednicy, jego dziadowie, jego ojcowie, czy, że tak powiem, poniekąd on sam w tej zbrodni uczestniczył, kontynuując, że tak powiem, kłamliwą narrację dotyczącą na przykład czasu II wojny światowej. Dzisiaj się prawie nie pamięta, ale w 1988 roku jeszcze skazywano na więzienie, czy kolegia do spraw wykroczeń była taka instytucja, która zajmowała się karaniem także Polaków za to, że kiedy mówiono, że to Rosjanie zamordowali Polaków w Katyniu, polskich oficerów, elitę po polskiej ludności, jeszcze karano wtedy za to, czy na przykład mówiło się, że to jest PRL, to jest państwo socjalistyczne, prawda? Odwoływano się do socjalizmu, który istniał, do tego zdrowego, żywego socjalizmu, związanego z Kościołem zresztą. Ludzi, którzy byli socjalistami, związani byli z Kościołem. I kiedy mówiło się w Polsce, że to są komuniści, prawda? Komuniści, to można było oczywiście za to być poturbowanym przez esbeków, czy po prostu zostać ukaranym, bo oni się z tymi komunistami to tak słabo utożsamiali. Przecież u nas jest taka demokracja, mówiono. I trzeba po prostu mówić o tym, jak było naprawdę. Trzeba pokazywać na przykładzie najbliższych miejsc, w których człowiek mieszka. Jeśli ludzie mieszkają na wsi, powinno mówić się, co to było takiego, ten PSL. No to była partia funkcjonująca na wsi, która współpracowała w zniewalaniu polskiego narodu. I oni uchodzili oczywiście za takie zielone koniczynki, niczemu niewinne. Zresztą do dzisiejszego dnia się za takich ludzi stroją, a mordowali swoich współbraci w latach 40. i 50. Powiedziałbym, deprawowali w sensie takim politycznym ludzi wsi. Oni prowadzili do tego, że na przykład chłopi nie mieli ubezpieczenia. Dopiero inicjatywa pana Rożka, świętej pamięci z Lubelszczyzny, który zakładał Komitet Walki o Wieś i później Solidarność, NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, prowadziła do tego, że ludzie zaczęli mieć emerytury na wsi i mieli ubezpieczenie. Przecież lekarz szli do szpitala, jeśli mieli gospodarstwa indywidualne, nie pracowali w PGR-ach, czyli w państwowych gospodarstwach rolnych, zabranych, złożonych z ziem, zabranych im, to po prostu płacili ogromne pieniądze za pobyt w szpitalu. Czasem choroba w rodzinie powodowała, że gospodarstwo trzeba było sprzedać, bo jakiś nowotwór czy jakaś długotrwała choroba płuc powodowała, że po prostu ci ludzie płacili ogromne pieniądze za pobyt w szpitalu, wizyty u lekarza w ośrodkach zdrowia, w żeńskich ośrodkach zdrowia. I w malutkich miasteczkach najlepiej widać, kto jaką funkcję sprawował. Dzisiaj wszyscy, może nie wszyscy, ale 70-90% to byli demokraci, prawda? Oni tu demokrację budowali, demokrację tworzyli. Kiedy prawie nie ma w życiorysach dzisiaj, jeśli się otworzy Wikipedię, czyli to ta najczęstsza encyklopedia, trudno doszukać u niektórych działaczy PZPR-u, że byli w PZPR-ze. Dziwnym zbiegiem okoliczności to jakoś Zuckerberg im to załatwił, czy jakiś inny właściciel portali internetowych, że te nazwiska są pozbawione przynależności do PZPR-u, UB. Oczywiście nie wszystkie mówię, niektóre, które mają jakiś wpływ, czy miały jakiś wpływ na budowanie najnowszej historii Polski, tej 30-letniej, bo proszę pamiętać, człowiek, który urodził się w roku 1989, ma ni mniej, ni więcej, tylko 32 lata. To jest dorosły człowiek, a ma może niewiele wiedzieć o historii tej przeszłej, tym bardziej, że młodzi ludzie poza, powiedzmy sobie, pasjonatami historii tak, no, tak specjalnie się tym interesują. Interesują się w tej chwili tym, żeby zdobyć jak najciekawszą pracę, założyć rodzinę, kupić mieszkanie czy wynająć mieszkanie. To nie jest takie łatwe dzisiaj. W związku z tym przeszłość ich specjalnie nie interesuje. Można im wiele rzeczy wmówić, które po prostu są no, często nieprawdziwe, często skłamane. Więc ja tutaj chciałbym powiedzieć o takim stowarzyszeniu Patria Nostra, która to jest kilka osób, czy nawet dwie czy trzy osoby, które prowadzą konkursy wśród młodzieży o historii, wśród młodzieży szkoły podstawowej, takie mini filmowe, filmy nagrywane komórką czasami, czy innym sprzętem. Te konkursy są organizowane raz, dwa razy do roku i przynoszą cudowne efekty o historii, pokazują także sposób myślenia tych ludzi, bo to robią młodzi ludzie pod jakąś tam opieką nieznaczną, ale bez ingerencji ich nauczycieli. I to jest bardzo ważne, ponieważ oni też patrzą i pokazują to, co jest naokoło ich podwórka. Często młodzież nie wie, albo może nie tyle, często tylko nie wie. Trudno tutaj prowadzić, bo nie mam statystyk, żeby powiedzieć w jak dużym stopniu, że ich dziadek, że ich ojciec działał w Solidarności, czy dziadek był w Armii Krajowej i nie bardzo wiedzą, prawda, dlaczego jakiś tam honory ktoś kiedyś oddaje podczas pogrzebu dziadka czy pradziadka. No otóż dopiero wtedy się dowiaduje, aha, bo dziadek był w Armii Krajowej, a co to takiego ta Armia Krajowa czy NSZ? No i w związku z tym no, prosi się nauczycieli, no, takich którzy, pasjonatów, którzy, no zresztą oni to realizują, żeby opowiadali, co jest wokół ciebie, bo historia, czy to historia mówiona, jak to się mówi, do dzisiejszego dnia zresztą w Polsce przez świat nauki jest tak niedoceniana od dawien dawna na Zachodzie, a szczególnie na Stanach Zjednoczonych, do którego nasi naukowcy tak pretendują, zresztą niekoniecznie słusznie. Historia mówiona jest tak samo traktowana jak archiwalna, jak archiwa, więc no, warto po prostu o tym mówić. Ja na przełomie lat, czy to pisząc o latach 50. książki, czy o latach 70. czy 80. wysłuchałem mnóstwo ludzi, którzy brali udział w tych wydarzeniach historycznych. To są dramaty tych ludzi, czy zwycięstwa małe, duże, zwycięstwa, które prowadziły Polskę do tego, co się nazywa wolnością. I wolnością, która, o której bardzo dużo nam mówił Jan Paweł II, czy wcześniej w inny sposób mówił świętej pamięci też kardynał Wyszyński, że trzeba ją po prostu, tę wolność realizować w sposób, powiedziałbym, aktywny. Nie może być tak, że wywalczyliśmy tę wolność, oto mamy. Nie będziemy szli do głosowania, po co, bo ja już wywalczyłem tę wolność, albo po prostu wywalczyli mi. Bo jeśli popatrzymy oczywiście na ludzi walczących w latach 40. i 50., to była garstka, czy w latach 80., owszem, był wielki, piękny ruch Solidarność składający się z 10 czy nawet 12 milionów, jeśli powiedzmy, ludzi związanych z Solidarnością Rolniczą. Solidarnością Rolniczą moim zdaniem tak nie do końca docenioną, bo to naprawdę działać na wsi, ludziom pod ziemia.
Panie redaktorze, coś nam sygnał zanika. Czy my się słyszymy? Halo?
Ja doskonale.
Dobrze, spróbujemy jeszcze raz się połączyć, bo coś jest...
A na tym zakończymy.
Coś jest rzeczywiście na łączach. Jest 21:48, trwają rozmowy niedokończone. Z nami jest pan redaktor Mateusz Wyrwich, publicysta tygodnika katolickiego Niedziela. O najnowszej historii Polski rozmawiamy. Pan redaktor wspomniał o Stowarzyszeniu Patria Nostra, o takich inicjatywach oddolnych, które mają za zadanie upamiętnianie bardzo konkretnych wydarzeń czy osób. Co do historii, ona była, ona się wydarzyła, natomiast też wspominaliśmy o takim pojęciu narracji historycznej, czyli próbie zinterpretowania czy narzucenia nam jakiegoś myślenia na taki czy inny temat. Chciałbym też zapytać pana redaktora o edukację historyczną. Ministerstwo zapowiada, Ministerstwo Edukacji i Nauki, pan profesor Czarnek, że historia będzie na należnym sobie miejscu, nauczanie historii i więcej w siatce godzin będzie tej historii i będą promowane takie inicjatywy jak lekcje w terenie, czy wyjścia do muzeów, tych większych, bardziej znanych, czy tych mniejszych w naszych miejscowościach. Więc chciałbym zapytać też pana redaktora o to, jak historię pokazać w sposób atrakcyjny też dla młodego człowieka, bo wiadomo, że trzeba mówić prawdę i o tej historii mówić tak, jak ona wygląda. Natomiast młody człowiek musi też mieć to coś w przekazie historii, żeby się tym zainteresował, zapalił, sam zaczął szukać i pasjonować się historią.
Ja myślę, że bardzo ważną rolę odgrywają świadkowie historii, ludzie, którzy uczestniczyli. Jest sporo osób, które jeszcze żyją z powstania warszawskiego, aczkolwiek zanikają. To już są ludzie, którzy mają po 90, byli w czasie powstania warszawskiego na ogół bardzo wolnymi żołnierzami, bądź łączniczkami czy łącznikami. I myślę, że po prostu najbardziej przemawia. Jest na Uniwersytecie Warszawskim, byliśmy żoną, jako uczestnicy walki o niepodległość lat 1981-89. Byliśmy świadkami historii i na Uniwersytecie Warszawskim jest taki Uniwersytet Dzieci i Młodzieży. I tam na te spotkania, które przychodzą różni ludzie, którzy brali udział w takich wydarzeniach. I ci ludzie chłonęli to, o czym opowiadaliśmy. Mało tego, byli zorientowani i dla nas po prostu niektóre pytania były szokujące swoją dorosłością. Kiedy takie naprawdę dorosłe pytania zadawali 12 czy 13 latkowie, dziewczęta czy chłopcy. To jedno. Drugie, wydaje mi się, że w gminach, powiatach, w małych miasteczkach, w miastach są wydziały do spraw kultury, oświaty, szkoły. To razem skoordynowane, wydaje mi się, po prostu powinny dać znakomite efekty. I pasjonaci przede wszystkim, którzy opowiadają historię, bardzo często się pokazuje, powiedzmy sobie, czasy, nie wiem, średniowiecza. Jacyś ludzie się przebierają w kostiumy z okresu średniowiecza, w którym stosunkowo dużo wiemy, ale jednak niespecjalnie wiele. Natomiast pikniki dotyczące II wojny światowej czy czasów powojennych są jakoś mniej znane. Pikniki dotyczące ludzi czasu wojennego czy powojennego mniej są organizowane, żołnierzy wyklętych. Nie wiem, bo to jakoś tak może coś za blisko, ale chyba niekoniecznie. Może nie ma ku temu sposobności, nie ma chętnych do organizowania tego typu spotkań. I to jest, bo najlepiej się czyta historię poprzez, przynajmniej z mojego punktu widzenia, kiedy się rozmawia ze świadkiem historii, kiedy on opowiada, bo jest to dotykalne. To jest tak, jak wielu ludzi rozmawia z chapciarkami o chapcie, czy przychodzi na jakieś pokazy, czy popisy kulinarne, ponieważ może te rzeczy po prostu widzieć, zobaczyć. A tu to, co zostało, to opowieść tych ludzi, którzy brali udział, czy to w latach 40., czy w latach 70., czy w latach 80., czy 90., bo ta opozycja to nie jest tak, że ona nagle pojawiła się w 76. roku, czy w 56., jakkolwiek by nie patrzeć, czy była opozycja w 56., jakieś tam skrawki tej opozycji, czy myśli, powiedzmy sobie, antykomunistycznej były. Może nie tak sformalizowane. One się zaczęły formalizować w latach 70. Po grudniu 70. roku, w 76., po 76., kiedy mówimy o KOR-ze, czy ROPCiU, czy organizacji RUCH, która jest bardzo mała znana, która została stworzona bardzo radykalnie zresztą przez braci Czumów. W tym przy udziale księdza jezuity, księdza Huberta Czumy, kapitalna organizacja, która jasno i jednoznacznie, bez niedomówień, mówiła o potrzebie niepodległości dla Polski, a nie jakiejś tam demokratyzacji, jak się kiedyś mówiło w tych organizacjach lewicowych, antykomunistycznych, czy rewizjonistycznych, prawda, że mamy zrewizować komunizm. Komunizm jest fajny, tylko po prostu pod warunkiem, że my będziemy prowadzili, że my młodzi, albo my starzy, albo my inni i tak dalej. Nie chcę zbyt głęboko wchodzić w tę historię lat 50. czy 60., początku lat 60., ale stworzone zostały te organizacje, są ludzie, którzy budowali w sposób jawny i jednoznaczny struktury antykomunistyczne i później z tych ludzi wywodzili się inni, tworzący Solidarność i ruch opozycyjny lat 80., który doprowadził do niepodległości Polski. Oczywiście mogą być ludzie niezadowoleni, ale z tego, co mamy po roku 1989, wiemy, z czego wynika to niezadowolenie i czym ono było, jaki był fundament tego niezadowolenia, ale też jeśli popatrzymy na drugą Rzeczpospolitą, to nie można było powiedzieć, że ludzie, którzy walczyli z bronią w ręku, czy nie tylko z bronią w ręku, no bo przez kilkadziesiąt lat Józef Piłsudski czy inni jego współbracia w walce nie walczyli z bronią w ręku, najpierw tak, a później nie, tylko gazetami, tylko prasą. Robotnik przecież oddziaływał, mówię o robotniku Piłsudskiego, oddziaływał przez lata, prawda, na społeczność polską, nie tylko w Galicji, ale wszędzie tam, gdzie po prostu myśmy nie mieli tej wolności. I tak było później po II wojnie światowej, kiedy byliśmy okupowani przez Związek Radziecki, nie tylko zresztą my. Mieliśmy kontakty także z krajami takimi jak Węgry, opozycją węgierską, rumuńską, czeską czy słowacką, czechosłowacką. Wacław Havel czy środowisko związane z polską opozycją utrzymywało znakomite kontakty z Wacławem Havlem, jak na przykład Zbyszek Janas, czy to środowisko wokół niego związane. Czy no, ludzie, którzy po prostu wychodzili, no, może się dzisiaj wydawać paradoksalne, ale po prostu karano za posiadanie Biblii w Czechach, Czechosłowacji ówczesnej i co robiono? Ludzie po polsku uczyli się w języku polskim Biblii i przenosili każdy po kawałku tej Biblii. Ta Biblia była spisywana. To są lata 80. XX wieku, jeszcze nie tak dawno. W ten sposób tworzyła się, powiedział, opozycja czechosłowacka dzięki polskiej opozycji, właśnie wychodząc od tych takich no, religijnych opowieści, powiedzmy sobie, i później od próby kultywowania religii, która no, w porównaniu z Polską to w ogóle nie ma o czym mówić. Czechosłowacji była w Związku Radzieckim zakazana. Czy udział księży w latach 80., że wspomnę tutaj księdza Mariana Kopko dzisiaj z sanktuarium w Krzeszowie, a niegdyś w Legnicy, który no, dostarczał na teren Związku Radzieckiego Biblię w języku rosyjskim, czy na teren wojsk stacjonujących w Legnicy, co było niezwykle odważne wówczas. Więc warto o tym mówić, o tych też i tym oddziaływaniu, bo to często się mówi, na Zachodzie niestety jest to znane, że demokracja przyszła dla krajów socjalistycznych wraz z obaleniem muru berlińskiego. No nieprawda. Nieprawda to jest znowu właśnie narracja tym razem niemiecka. Solidarność rozbiła ten sowiecki mur. To był rok 1980. To są ruchy, które powstają bardzo szybko po wyborze Jana Pawła II w roku 1978-79. Oczywiście wcześniej już było pismo katolickie Spotkania, które między innymi Paweł Nowacki współtworzył, czy Borysewicz, obecny wicemarszałek Senatu, czy ludzie związani z Kościołem Lubelskim, czy krakowskim, Wity, który Wójtowicz, który jest dzisiaj dyrektorem Muzeum w Łańcucie. Cały szereg ludzi, którzy pisali, którzy drukowali, wówczas zgromadzonych wokół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, innego niż Wity. Ale w każdym razie to było niezwykle ważne działanie na tym też. No warto też powiedzieć o ludziach, którzy byli polskimi inżynierami i którzy no, współdziałali w latach 80. w stanie wojennym przy budowie radia, niezależnego radia Solidarność, czy przy budowie niezależnej telewizji. Oczywiście tak można powiedzieć, to niezależna telewizja bardzo, bardzo górnolotnie wygląda, a to były po prostu napisy na wiadomościach telewizyjnych w latach 80.
Pan redaktor Mateusz Wyrwich, tak. Prosimy.
Niepodległościowego, kiedy wchodziły po prostu na dziennik telewizyjny.
22. Rozmowy niedokończone na temat najnowszej historii Polski. Z nami jest pan redaktor Mateusz Wyrwich, publicysta tygodnika katolickiego Niedziela. O tej historii współczesnej rozmawiamy w różnych kontekstach i wychowania do historii, i poznawania historii, inspirowania się tymi wydarzeniami, które miały miejsce, które tworzą jakoś nas jako Polaków. Chciałbym jeszcze takiego wątku dotknąć, o którym mówiliśmy w audycji w telewizji Trwam. Mówiliśmy na temat tego, że są państwa, którym zależy na tym, by na przykład historia II wojny światowej była opowiedziana inaczej, opowiedziana niejako na nowo, uwzględniając albo wybielając troszeczkę, albo usprawiedliwiając agresorów. Pan redaktor wspomniał o tym, że mówi się o nazistach, a nie o Niemcach, że mówi się albo coraz mniej mówi się o roli Adolfa Hitlera i to tak jakoś próbuje się rozmyć rzeczywistość, która wtedy miała miejsce. Są różne uwarunkowania i te finansowe związane z odszkodowaniami czy reparacjami i inne też, więc pytanie, jak my możemy się przed tym obronić i jak możemy dbać o to, żeby ta historia prawdziwa, taka jaką ona była, była przedstawiana i przetrwała przez kolejne pokolenia.
Proszę Ojca, oczywiście mówimy tutaj oczywiście o Niemcach, którzy nagle okazało się, niebawem się okaże może za 50 lat, że to jacyś naziści napadli na Niemcy i przy pomocy Polaków mordowali Żydów. No niestety to mogło się wydawać takie dość zabawne w kategoriach anegdoty, możemy powiedzieć, że ale niestety tak to jest zrealizowane. Druga wojna światowa dla Rosjan rozpoczęła się mniej więcej tylko w roku 1941, kiedy Niemcy napadły sojusznik do niedawna, który doprowadził do rozpoczęcia II wojny światowej, czyli Rosja i Niemcy. Rosja napadła na Związek Radziecki i od tego momentu Rosja weszła w państwa koalicji. Dzisiaj mówi się o czymś takim, że oto Rosja jest największym wyzwolicielem świata przed Germanią, albo inaczej przed Hitlerem i przed nazistami. A dzisiaj podobnie mówi się, sprzedaje się nieprawdziwą narrację taką półgębkiem, że no dlatego, w Niemczech daje się to słyszeć, dlatego były na terenie Polski obozy, ponieważ Polacy byli wielkimi antysemitami i sprzyjali Niemcom w budowie tych obozów. No to jest po prostu kłamstwo historyczne, za które powinny odpowiadać przed sądami rządy danych krajów, nie wiem, czy być napiętnowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, czy nie wiem, powinny się tym zająć na przykład TSUE, które tak szczodrze chce nas pouczać, jakie powinno być u nas prawo. I myślę, że bardzo aktywne powinny być ambasady nasze w tych krajach, które no, za każdym, mnóstwo teraz się ukazuje, mówię mnóstwo, mniej więcej co 2-3 teksty w dużych gazetach miesięcznie ukazują się oskarżające Polskę o jakąś kolaborację z Niemcami. Czy to robią Niemcy, czy Hiszpanie, czy Francuzi, od czasu do czasu się to pojawia. Nie ma prawie w ogóle, nie ma tekstów w Niemczech o współpracy na przykład z Włochami, z Mussolinim, o faszyzmie włoskim. Więc prawie w ogóle się nie mówi. Nie mówi się także o francuskim, o francuskich kolaborantach z rządu Vichy, no, części Francuzów, która wywoziła Żydów do obozów pociągami francuskimi, za które to zresztą później teraz w latach 80. czy 90. czy wcześniejszych kolej francuska zapłaciła państwu Izrael, o ile mnie pamięć nie myli, podobnie zresztą jak i wielkie odszkodowania otrzymali od Niemców, otrzymał Izrael. I myślę, że po prostu, że to jest próba narzucenia tego kłamstwa światu, a to są potężne gazety, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, czy w Niemczech. One są tak zwane opiniotwórcze. Mówię tak zwane, ponieważ rzeczywiście to idzie do określonych środowisk. To nie jest tak, że to jest budowane, no, że są to gazety po prostu, które są czytane przez, jakbyśmy powiedzieli, taką opiniotwórcze, znaczy one mogą być, ponieważ tych gazet. Obywatela, ale daje się słyszeć, będąc za granicą, takie mniej lub bardziej nieśmiałe pytania dotyczące, no a jakbyście tych, prawda, Żydów wywozili do tych obozów, prawda, blisko jest i tak dalej, no to jest w ogóle skandal. Ale też myślę, że no, organizacje międzynarodowe, które są, no chciałoby się, życzyłby sobie człowiek, żeby po prostu zajmowały się propagowaniem prawdy historycznej i zapobieganiem tego typu kłamstwom. Jest oczywiście pewna grupa ludzi, czy to Niemców, czy Żydów, ba, czy nawet Rosjan, którzy mówią, że to nieprawda, aczkolwiek teraz właśnie powstaje w Rosji ustawodawstwo mówiące o tym, że jeśli będzie inna narracja historyczna niż taka, którą tak zwana oficjalna, no to po prostu można pójść za to do więzienia i między innymi właśnie za to, kiedy będzie się mówiło w Rosji, mówię o obywatelach Rosji, no, ktoś powie, że 17 września Rosjanie napadli na Polskę. Czegoś takiego wedle Rosjan, wedle oficjalnej propagandy putinowskiej nie było, prawda? Więc jeśli ktoś się ośmieli coś takiego powiedzieć, no to oczywiście będzie karany więzieniem czy obozem. Ale sądzę, że myśmy powinni no, bardziej być wyczuleni, choć z drugiej strony można powiedzieć, jak bardzo wyczuleni. Mówię o polskim rządzie, o polskich ambasadach, bo ja tutaj widzę ogromną rolę polskich ambasad w tych krajach, że no, powinny być organizowane spotkania. W końcu tam są departamenty kultury w takiej ambasadzie, czy może nie placówka, nie departament, tylko wydział, prawda? I powinno się dużo, wydaje mi się, od czasu do czasu to się rusza, prawda? Dużo mówić w języku angielskim czy w języku francuskim. Wydaje mi się, dzisiaj taki język angielski jest bardzo, bardzo czytelny. O ile kiedyś francuski, powiedzmy sobie, w XIX wieku był dominującym, o tyle teraz język angielski na pewno. No, bardzo, bardzo dobrze wybieram Solidarność. Mówię o takim albumie, który się niedawno ukazał, o Solidarności, w którym również ja napiszę o księżach, kapelanach Solidarności, jest w dwóch językach, w języku angielskim i w języku polskim. I myślę, że tego typu po prostu książki powinny się ukazywać. I no, takie ośrodki, które powinny być instytuty, wydaje mi się, w historii Polski w większych państwach, jak powiedzmy sobie Niemcy, Niemcy, Stany Zjednoczone, Kanada, w której to Kanadzie niestety jest taki antypolski trend w niektórych środowiskach. Mam tutaj na myśli środowiska żydowskie. I w końcu trzeba mówić, nie można, bo Żydzi stworzyli takie niestety środowisko izraelskie, czy to środowisko amerykańskich Żydów stworzyło taką narrację, że no jak to, nie można mówić po prostu o tym, że ktoś jest Żydem, że Żydzi się czemuś przeciwstawiają, tak jak teraz obecny minister spraw zagranicznych powiedział po wypowiedzi naszego premiera, że takie stawianie pytania już jest antysemickie. No to przecież to jest durne, żeby nie użyć słowa kretyńskie, prawda? Więc i trzeba po prostu edukować ludzi, mówić nie może być tak, że to jest nieprawda. Powinny ukazywać się książki w języku angielskim i trafiać do środowisk intelektualnych, bo środowiska intelektualne na Zachodzie też mają głęboką niewiedzę, czasami zdumiewającą. To było widać w latach 90., kiedy przyjeżdżali, czy 80., kiedy przyjeżdżali dziennikarze z krajów zachodnich i ich wiedza na temat Polski, na temat tego, co się działo w latach 50., 60., 70., czy w czasie II wojny światowej, była żenująco niska. Poza wyjątkami. Była żenująco niska, a ci ludzie po prostu przekazują wiedzę. Ale z drugiej strony są dziennikarze, którzy doskonale wiedzą o tym, jaka była sytuacja w czasie II wojny światowej w Polsce. No i niestety kłamią, jak czy pracownicy naukowi, naukowcy. No trudno nazwać ich zresztą wtedy naukowcami czy dziennikarzami. Po prostu, bo to są oszuści, którzy albo piszą kłamstwa w nauce, albo piszą kłamstwa w dziennikarstwie. I do tego nie można dopuszczać.
Panie redaktorze, i na koniec jeszcze pytanie, już za moment też nasi słuchacze, ale pytanie o dekomunizację, bo to takie hasło dosyć nośne, kilka lat temu zapowiedź i ustawy dekomunizacyjnej i przywrócenie jakiejś takiej sprawiedliwości dziejowej. Ta ustawa no nie weszła w życie w takim kształcie, w jakim miała wejść. O co mi chodzi? Bardziej o takie postawienie sprawy jasno. Bo jeżeli mamy nauczać historii, to też historia musi się zgadzać z rzeczywistością, która jest. Jeżeli mówimy o kimś, że był bohaterem, to niech on ma pomnik. Natomiast jeżeli mówimy o kimś, że był zbrodniarzem czy zdrajcą, no to trudno, żeby on leżał na Powązkach na przykład, gdzie leżą ci, których w bezpośredni czy pośredni sposób ten człowiek mordował. Więc pytanie, no jak to zrobić, żeby też no, nie urazić kogoś, bo ktoś może poczuć się urażonym, czy rodzina, czy najbliżsi, czy ktokolwiek, bo na grobach tych zbrodniarzy tak zwanych, których tak byśmy po tej drugiej stronie barykady postawili, nadal palą się znicze, nadal są przynoszone kwiaty, więc jak pan redaktor uważa, jak to trzeba byłoby zrobić, by ta sprawiedliwość dziejowa, też takie oczywiście nośne słowo, cokolwiek ono znaczy, ale by ci, którzy rzeczywiście bohaterami byli i są, pozostali takimi w naszej pamięci.
Problem, jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w Panteonie francuskim nie ma przywódców Wisi. Więc ten problem rozwiązano dość szybko. Mało kto wie dzisiaj, że wszyscy ci urzędnicy, którzy byli we Francji urzędnikami Wisi, po prostu nigdy tymi urzędnikami, już abstrahując od tego, że wykonano wiele kar śmierci na tych urzędnikach, którzy dopuszczali się kolaboracji wtedy, czy więzienia, ale nigdy ci urzędnicy już później nie byli urzędnikami. Nigdy ci nauczyciele, którzy byli poprzednio, nie byli nauczycielami. i o Francji lat 40. i 50. I teraz oczywiście, no, nie możemy mówić o dekomunizacji, której to naprawdę nie było. No, nie może być tak, że człowiek, który się nazywa Miller, jest europosłem, prawda, i mówi kłamstwa o Polsce. Czy na przykład inny aparatczyk, który prowadził z lat 80., który w latach 80. był w PZPR-ze, czy w latach 70. Dzisiaj będzie pouczał, mówił ludziom, co to jest demokracja, prawda, jak powinno funkcjonować w Polsce sądownictwo. Tym bardziej, że no, nie powiedział, przepraszam, błądziłem, tylko po prostu mówił, no nie, no to wiecie, to już tam się odpowiadało, było na klęczkach wobec Moskwy, a teraz jest wobec Brukseli, czy bardziej precyzyjnie ujmując to wobec Berlina, bo tak naprawdę to w Berlinie zapadają decyzje, które mają być rozpatrywane, sprawy w Parlamencie Europejskim, a jeszcze precyzyjniej to w Moskwie, możemy powiedzieć, bo jeśli mówimy o wielkiej polityce, to Putin decyduje o tym, czy ma być Nord Stream 2, czy nie. A to ma wpływ oczywiście na Unię Europejską, na gospodarkę Unii Europejskiej i będzie tak po prostu, że państwa zachodnie, obywatele państw zachodnich będą płacili pieniądze na zbrodnie Putina. Być może po prostu ta pętla putinowska któregoś dnia zaciśnie im się na gardłach, ale to może być już dla nich za późno. Podobnie zresztą państwa zachodnie żywiły Adolfa Hitlera, łącznie z Wielką Brytanią czy z Francją. No ale to nie sięgajmy. No, proszę zwrócić uwagę, są miejsca uświęcone. Nie kładziemy w kościele muzułmanina, nie ma grobu i podobnie jest chrześcijanin, nie leży w meczecie. Więc myślę, że podobnie w Alei Zasłużonych nie może być zbrodniarz razem z bohaterem. Nikt nie mówi, że mają być wykopani, wyrzuceni w świat, na morze. Uważam, że po prostu czas najwyższy, żeby warszawskie powązki oczyścić z tych.
Halo, panie redaktorze? Czy jakiś problem z połączeniem, czy może jakiś bliżej mikrofon?
Nie, ja cały czas trzymam w tym samym miejscu. Więc na przykład taka nekropolia, jak właśnie Powązki, to ma być po prostu dla ludzi zasłużonych, a nie dla zbrodniarzy, nie dla katów. Więc myślę, że no jest cały szereg po prostu innych cmentarzy, na których można pochować tych ludzi, przenieść te nagrobki. To jedno. Dwa, no jest cały szereg nekropolii w Warszawie, takich uświęconych nagrobkami bohaterów, czyli właściwie może nie tyle nagrobkami, czyli brakiem tych nagrobków. Ciałami tych, jak na przykład Służew nad Dolinką w Warszawie, czy na przykład Brudziński cmentarz, gdzie chowano ludzi w latach 40. i 50. Więc no, warto po prostu o tę nekropolię dbać i wystawiać pomniki bohaterom, ludziom zasłużonym w walce o wolność Polski, a nie tym, którzy po prostu chcieli jakiegoś sowieckiego tutaj rządu imperialnego, byli na usługach NKWD czy KGB, czy jakichś innych formacji wojskowych, którzy wprowadzali tutaj brutalnie imperializm sowiecki, zniewalali Polskę. No nie może być tak, bo po prostu młodzi ludzie patrząc powiedzą zaraz, no ludzie, co wyście zrobili no, do nas, do naszych ojców czy dziadków? Jak mogliście na to pozwolić? Często bywa tak, że młodzież oczywiście staje w obronie ludzi pokolenia swoich ojców czy swoich dziadków, bo nie może patrzeć na to, co się dzieje, ale na razie czas taki niestety nie przychodzi. Dobrze, że ci ludzie przychodzą na cmentarze 1 sierpnia czy podczas innych uroczystości związanych z najnowszą historią Polski.
Bardzo dziękuję za ten wstęp i zapraszam oczywiście Państwa. Z nami jest pan redaktor Mateusz Wyrywich, publicysta Niedzieli, Tygodnika Katolickiego. Zapraszamy, numery telefonów do naszego studia są następujące: 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, drugi numer 56 655 23 56 z południowej części, telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 200 i dwa numery dla słuchaczy spoza granic Polski: 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Proszę, Radio Maria, halo?
Halo?
Prosimy. Tak, można od początku. Proszę się przedstawić i...
Szczęść Boże, dzwoni Marcin z Gorlic.
Szczęść Boże, panie Marcinie.
Witam ojca, witam szanownego gościa. I mam do gościa pytanie. Jeżeli chodzi o najnowszą historię Polski, bo dzisiaj jest taki temat... Co pan sądzi o tym wielkim resecie, który ma miejsce w relacjach Stanów Zjednoczonych z Rosją i o wpływie jego na przyszłość Polski? Dlaczego tak? W największym skrócie. 17 września 2009 roku, kiedy jeszcze żył Lech Kaczyński, prezydent Barack Obama ogłosił wielki reset w relacjach z Rosją. Data nie była przypadkowa. Tutaj akurat w tym roku nie mamy 17 września. Może troszkę cynicznie, chyba Amerykanie się bardzo spieszą i nie mogą już czekać do 17 września, bo obawiają się już tak konfrontacji z Chinami i problemów z Tajwanem, że no, jest im bardzo szybko do przyjaźni z prezydentem Rosji. I czy zdaniem gościa to będzie miało wpływ pośredni czy bezpośredni na przyszłość Polski, bo przecież jeżeli chodzi o taki handel i deal między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, to pamiętam, jak kiedyś pan Witold Kierun był gościem na antenie Radia Maryja i on przedstawił postępowanie Franklina Delano Roosevelta, który najpierw wygrał wybory między innymi dzięki Polonii Amerykańskiej, a potem kilka tygodni później sprzedał bez mrugnięcia okiem Polskę, wcześniej obiecując, że on będzie nas bronił, prawda, przed Stalinem. I teraz, jeżeli chodzi o pana Bidena i siłę jego państwa, która no, słabnie na naszych oczach, jakie to będzie miało przełożenie na przyszłość Polski w najbliższym czasie. Proszę o taką perspektywę 10 lat. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, panie Marcinie, z Bogiem, panie redaktorze.
Perspektywa 10 lat, no, mam nadzieję, że prezydent Biden, a może demokraci w ciągu najbliższych lat nie będą u steru rządu w Stanach Zjednoczonych. Być może się zmieni oczywiście, ale to jest takie gdybanie. Natomiast to, co pan nakreślił, mówiąc o tym, że no, Roosevelt to są fakty historyczne, rzeczywiście sprzedał Polskę. Zresztą nie tylko on później, tylko takie były jakieś uśmiechy pod adresem Polski, a to przyjechał Johnson, a to przyjechał Kennedy. Mówiło się oczywiście o jakichś związkach Polski z Kennedy, prawda, czy z Johnsonem, ładne limuzyny, no taki powiew zachodu i tak dalej. Przede wszystkim oczywiście tutaj grają interesy najważniejszą rolę, nie ma sentymentów, zarówno, bo tutaj oczywiście trudno mówić o historii w tej chwili, prawda, no bo rzecz się dzieje na co dzień, aczkolwiek wczorajszy dzień już jest historią. No wszystko wskazuje na to po prostu, że jeśli będą interesy zagrożone Stanów Zjednoczonych, to myślę, że będą Stany Zjednoczone ratować te interesy, by one nie były zagrożone. Jesteśmy w NATO. No, nie tylko Stany Zjednoczone są, oczywiście one są największym udziałowcem w NATO, no, ale nie tylko Stany Zjednoczone są. I myślę, że punkt piąty będzie obowiązywał, nie daj Bóg, powiadam, w razie jakiejś agresji. Niemniej jednak no, Stany Zjednoczone chcą uprawiać swoją politykę zgoła inną od polityki, jaką chce uprawiać Polska. Co do tego nie można mieć żadnych wątpliwości i żadnych sentymentów. Na ile będzie zbieżna ta polityka demokratów? No już pokazał nam tutaj prezydent Obama, mówiąc o polskich obozach, Polish Camp. Camps, prawda, i w trzymaniu bazy w Redzikowie. Jak wiemy, ona z takim dużym opóźnieniem była realizowana i jest realizowana. Więc to taki interes strategiczny, który może być, no zobaczymy, no, czy będzie bardziej opłacał się Stanom Zjednoczonym, czy nam, czy Stany Zjednoczone będą tutaj inwestowały, na ile będą inwestowały na przykład w elektrownie jądrowe, na ile będą te interesy bezpieczne. No wiemy, że w tej chwili są wojska amerykańskie i na tym terenie, gdzie są wojska amerykańskie, kraje, na których terenie są te wojska amerykańskie, powinny się czuć bezpieczne. Mówię o interesach ekonomicznych także. Jak będzie dalej, to trudno powiedzieć. Powiedział pan o perspektywie 10 lat. Proszę pana, to jest perspektywa bardzo, bardzo odległa. Ja bym nie zaryzykował z dwóch powodów takiej oceny. Pierwszy powód jest taki, że tak naprawdę nie wiemy, czym dysponują Chiny. Mniej więcej wiemy, czym dysponuje Rosja, raczej takim straszakiem niż potęgą militarną, elektroniczną i gospodarczą, ale no, jest brana pod uwagę w grze wielkich państw międzynarodowych, myślę, że po prostu dla Niemiec są bardzo wygodne, Rosja jest bardzo wygodna w grze przeciwko Stanom Zjednoczonym. Wielu Niemców, polityków, nie tylko starych obywateli uważa, że Stany Zjednoczone okupują Niemcy już dawno, powinny stąd z Niemiec wyjść i nie decydować o polityce Niemiec. Jakkolwiek by patrzeć, one w jakiś sposób jednak decydują o tym i o tym, jaka jest sytuacja w Niemczech. Może zdecydowanie mniejszym niż w latach 50. czy 60., ale jednak mają pewien wpływ. Natomiast no, Niemcy się chcą w sposób jasny i jednoznaczny od Stanów Zjednoczonych odciąć i chcą prowadzić politykę własną ze Związkiem Radzieckim albo dzisiaj Rosją, albo jeszcze z cesarstwem. Te sentymenty albo resentymenty między Rosją a Niemcami do dzisiejszego dnia funkcjonują i myślę, że nie należy się łudzić, że w polityce jest jakaś sympatia, przyjaźń, może między malutkimi krajami, aczkolwiek jak zauważyliśmy niedawno i pewien nieprzyjemny psikus nam zrobiły Czechy, które przecież były prowadzone rozmowy w sprawie Turowa z Czechami od lutego 2021 roku. Nie wiedzieć czemu, możemy się tylko domyślać. Nagle okazało się, że sprawa Turowa jest sprawą niezwykle polityczną, a oczywiście patrząc z punktu widzenia takiego, no powiedzmy sobie, kolokwialnego, okazało się, że bardzo ważną sprawą ekologiczną, no ale to jest po prostu polityka, a nie żadna ekologia, umówmy się szczerze. Podobnie jak i ta dbałość, walka państw o ekologię, o ekologiczny świat, to tylko czysta fikcja, to jest kolejny jakiś po prostu manewr państw bogatych. Nikt tam nie zagląda Chińczykom w ekologię, Rosjanom, jak one prowadzą tę politykę ekologiczną, Stanom Zjednoczonych. No, mówmy się szczerze, to taka kolejna bajka dla po prostu dla ludzi, którzy mają w pewnym stopniu naiwności. Albo się namawia ich do jakichś protestów, albo jeśli oni nie chcą protestować, to po prostu płaci im się za takie protesty tak zwane ekologiczne. Wielokrotnie widać, jak te ekologiczne organizacje budowane są z pieniędzy albo wschodu, albo zachodu.
Bardzo dziękuję. Prosimy. Halo. Proszę bardzo.
Halo?
Słuchamy.
Niech będzie pochwalenie Jezus Maria zawsze i
wicza. Teraz i zawsze.
Proszę ojca Adam, że do was dzwoni. Ja witam. Już dzwoniłem. Ja chciałem się tak wypowiedzieć się na temat właśnie to, nie wiem, to pan profesor czy ktoś to mówił na temat właśnie pochówków ludzi i tak dalej, tam zbrodniarzy, nie zbrodniarzy. Ja tylko mam taką swoją własną sugestię. Pan Bóg nas stworzył wszystkich, czy to dobrych, czy złych. Jak są jakiekolwiek, czy pogrzeby, czy nie pogrzeby, ile jest na cmentarzach NN, to ktoś tam jest pochowany, bezimienny, czy tego. Ja tylko sugestię, że może tak za przeproszeniem psów nie wieszać na zbrodniarze. No Hitler był zbrodniarzem, Stalin był zbrodniarzem i można tak sobie wymieniać. W Polsce było dużo zbrodniarzy, ale Pan Bóg stworzył nas takimi, jakimi jesteśmy, tylko że styl polityczny po prostu przewrócił w głowie. No i tak się stało. Także No nie wiem, jak się do tego odnieść, tylko taką moja taka sugestia jest.
Tak, dziękuję. Panie Adamie, panie redaktorze.
Pan Bóg ludzi stworzył, żadnemu z ludzi nie powiedział, byś był złym człowiekiem. Są miejsca, w których po prostu są ludzie, no tak sobie człowiek wymyślił, honorowani są, bo mają wkład w kulturę danego narodu, w politykę, w literaturę. Generalnie rzecz biorąc, w jakiś sposób wyróżnieni przez nas ludzi. Nie patrzmy, jakie będzie wyróżnienie Pana Boga, bo byli tacy dwaj uczniowie, który jeden chciał siedzieć po prawej stronie Pana Jezusa, a drugi po lewej stronie. I Pan Jezus jasno i jednoznacznie powiedział, jak sytuacja będzie wyglądała, prawda? Natomiast no, tak myśmy sobie ludzie stworzyli takie miejsca, w których po prostu są ludzie, którzy zasłużyli na te godne pochówki, na te godne miejsca. Stawia im się pomniki na mieście, czy powiedzmy sobie w jakiś sposób wyróżnia się na cmentarzach i są ludzie po prostu, którzy dopuścili się rzeczy niegodnych, takich jak zdrada narodu. A wprowadzanie w Polsce komunizmu zbrodniczego, odpowiadającego tylko i wyłącznie imperialnym zakusom Związku Radzieckiego, dzisiaj zwanego Rosją, po prostu sprzedawanie własnego kraju jest po prostu czymś niegodziwym. Jak to się niegdyś mówiło, nie ma miejsca dla takich ludzi na poświęconej ziemi. To jest proste, jednoznaczne. Rozumiem pańską intencję, że wszyscyśmy jednacy i równi, ale to Pan Bóg będzie decydował, jak staniemy, jak będzie nas rozliczał tam. My tutaj mamy taką możliwość, może to nie jest nieskromne, ale wymyśliliśmy sobie kiedyś tam, powiedzmy sobie lata temu, tysiące lat temu, że w jakiś sposób jednych czy drugich wyróżniamy, a drugich, kolejnych nie wyróżniamy. Zawsze mogli stanąć ci ludzie po stronie tych, którzy chcieli wolnej Polski. A takie tłumaczenie czasem, jak ja słyszę, no przecież ci ludzie chcieli też wolnej Polski, walczyli o wolną Polskę, bo szli od Lenina do Berlina, przecież oni byli nieświadomi. Ja o tych nie mówię. O tych nie mówię, tym nikt nie odmawia godnego pochówku. Mówię o tych po prostu, którzy kreowali, którzy uprawiali antypolską, zbrodniczą politykę, czy to służąc Hitlerowi. Dziwnym zbiegiem okoliczności jakoś się nie fetuje tych ludzi, którzy służyli Hitlerowi. A fetuje się ludzi, którzy służyli Stalinowi. Mało kto wie, że w wyniku, polecam książkę państwu, Czarną Księgę Komunizmu pod redakcją Kuścinę, byłego komunisty, który i całej szeregu znakomitych tam historyków, którzy piszą o komunizmie i piszą o nazizmie, że z powodu komunizmu zginęło ponad 100 milionów ludzi, z powodu nazizmu zginęło 40 czy 50 milionów ludzi. Jakoś tak dziwnym zbiegiem okoliczności fetuje się tych, którzy i dzisiaj na przykład, gdyby sprzedawać na Zachodzie czy w Polsce, to jest zakazane, na Zachodzie na przykład znaczki z podobizną Hitlera czy swastyki, no to oczywiście taki człowiek pójdzie do więzienia, natomiast sprzedaje się podobizny Hitlera czy podobizny, czy gwiazdy dziwnym zbiegiem okoliczności. Jakoś jest tolerancja dla tego, mimo że w niektórych krajach jest zakaz propagowania i nazizmu, i komunizmu. Więc no, jest miara czegoś i warto po prostu się tego trzymać.
Proszę, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Strunia.
Witam, prosimy. Tak, słuchamy pana.
Ojcze Grzegorzu, mówi Stanisław Strunia. Tak, panie redaktorze, ja chciałem poruszyć trzy tematy. Czy żeby odeprzeć kłamstwa historyczne, nawet w sądach międzynarodowych, nie wystarczy przedstawić nagrania prezydenta Niemiec Steinmeiera, pani kanclerz Niemiec Merkel i ministra spraw zagranicznych Hejko chyba, w publicznych wypowiedziach przyznali, że wojna oraz obozy zagłady w Polsce to wina Niemiec. Druga sprawa, myśli się również sprawa braku wystawienia rachunku za zniszczenia wojenne dla Niemiec. Czy ktoś tupnął mocniej pod stołem i Polacy wycofali się tchórzliwie? I trzecia sprawa, wielki wstyd dla warszawiaków, że wybrali byłych komunistów do Europarlamentu i zdrajców różnej maści, najbardziej z PO i innych też, którzy zabiegają o kary dla Polski. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dzięki, panie Stanisławie.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Podzielam pański wstyd, no ale proszę zwrócić uwagę, w rok 1989, wybory 4 czerwca, też głosowało 63% ludzi, więc te gdzieś 37% ludzi to mniej lub bardziej ukryci komuniści, czy ludzie, którzy są obojętni polityce, którzy nie idą na wybory, albo po prostu popierają takiego towarzysza Trzaskowskiego, który po prostu no, ma tak zwaną myśl liberalną i mu się to podoba, żeby budować hostele dla ludzi związanych z kulturą LGBT, czy też po prostu no, prowadzić politykę międzynarodową, która odpowiada i liberałom czy libertynom, którzy popierają marksistowską wizję człowieka, w której się po prostu człowieka zabija, albo jeszcze nienarodzonego, albo po prostu już starszego, nieproduktywnego. To jest takiego, który był eliminowany w obozach sowieckich, których siedziało w latach 20. i 30. ponad 22 miliony ludzi. To jest całkiem niezłe państwo, to jedno. No i ci ludzie też podlegali eutanazji w Niemczech nazistowskich, którzy jako jedni z pierwszych w obozach byli ludzie i byli likwidowani, poddawani szykanom, którzy chorowali na choroby psychiatryczne. Likwidowano zakłady psychiatryczne, uśmiercając tych ludzi. Dzisiaj idzie się w tym samym kierunku i ci liberałowie, którzy są w Parlamencie Europejskim, do tego chyba dążą, bo możliwość eutanazji w kilku krajach Unii Europejskiej jest możliwa, jest dozwolona, jest akceptowana, podobnie jak i zabijanie dzieci. Ta rezolucja, która została podjęta w Parlamencie Europejskim, ona oczywiście nie jest obowiązująca. O prawach człowieka, prawem człowieka jest zabijanie drugiego człowieka. To jest paradoksalne. Można wyjść, prawda, na ulicę, zabić drugiego człowieka i powiedzieć, no, prawda, kobietę w ciąży na przykład zabić. Ja nie chciałem tej kobiety zabić, tylko to dziecko chciałem zabić, prawda, które jest w jej łonie. Można by brutalnie powiedzieć. Więc tak to jest. Natomiast odnosząc się do pańskich pytań czy stwierdzeń, właściwie mogę powiedzieć, że no, to są problemy, które czekają nas do rozwiązania i myślę, że nie należy się po prostu temu, nie należy się poddawać i trzeba po prostu walczyć o odzyskanie reparacji zarówno od Niemców, jak i od Rosjan. Bardziej wydaje mi się prawdopodobne to od Niemców niż od Rosjan, bo Rosjanie do dzisiejszego dnia uważają, że oni wzięli swoje i koniec, zebrali Polsce 52% ziemi z ludźmi łącznie, no i stwierdzili, że oni tutaj walczą przeciwko państwu sanacyjnemu, przeciwko polskiej burżuazji i wprowadzają właśnie ten swój demokratyczny, imperialny komunizm.
Bardzo dziękuję. 22:45 trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat, najnowsza historia Polski. A gościem rozmów jest pan redaktor Mateusz Wyrwich, publicysta Tygodnika Katolickiego Niedziela. Proszę, Radio Maria, halo? Bardzo proszę.
bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
A ja chciałam coś powiedzieć tak z młodych lat, jak to pamiętam.
Dobrze, jak pani ma na imię?
Marianna.
Słuchamy pani Marianno, jesteśmy na antenie.
Mieszkałam na wsi i mieszkałam na samym początku. I w 1944 roku był front niemiecki, przejeżdżał front, byli Ruscy też, bo pamiętam, bo ja miałam 6 lat w tym czasie, ale pamiętam, jak byli u nas, w moim domu, w naszym domu, Ruscy, to gotowali sobie obiad, to nic nie mówił nam, nic nam nie przeszkadzali. I u nas ugotowali, zjedli, co zostawili, wszystko zostawili nam, jeszcze nam pudełko cukierków, takich landrynków, w takim dużym pudełku zostawili. Ruscy. A jak byli Niemcy, a Ruscy tam jeszcze chyba byli, bo ja tak dobrze nie pamiętam, bo to ja byłam dzieckiem, miałam 6 lat, ale pamiętam to jak dziś. I kiedy Niemcy weszli, to Niemcy byli u nas, pamiętam, sterta była tam niedaleko nas, to spali na tej stercie Niemcy, ale jak przejeżdżał front niemiecki od Opoczna, bo to było w Krzczonowie, od Opoczna, to tłukli, co się dało. Bili i strzelali do ludzi, u nas do domu to wpadła kula, która w obraz trafiła, a my siedzieli wszyscy na łóżku, tak na boku, do nas było troje dzieci w ten czas i mama i tata. I przejeżdżali, to u sąsiada się paliło, bo rzucali zapalone jakieś tego, to się paliło i tego, a później jak Niemcy szukali Żydów, jak Żydów szukali, to pamiętam też, tak dobrze pamiętam, że przyszły dwóch Niemców przyszło. Przyszło do nas, do naszego domu, przyszło dwóch Niemców i w ten czas u nas było u sąsiada, u nas taki Żyd był, jakiś tam był przez jakiś czas. Ktoś dał znać, że tam jest Żyd. I przyszli dwóch Niemców i zaczęli szukać i pytali się, gdzie ten się ukrywa, co tu mieszka. Ale w ten czas jeszcze wcześniej to dali znać, ktoś dał do mojego taty, że wyłapują tych Żydów. I mój tata wziął tego Żyda i wyszedł, poszedł gdzieś z tym Żydem, uszedł z domu. I w tym dniu moja mama piekła chleb. Jak te dwa Niemcy weszły, to mówią halt, halt. Pamiętam te słowa, halt, to był Niemiec chyba, mówił tak. I pyta się, gdzie ten jest. Ten, co tu przebywa. Moja mama mówi, nie ma, a tu nikogo nie było i nie ma. Ale, a gdzie gospodarz jest? Gospodarz poszedł do pracy, bo musi zapracować na chleb. I nie ma go. I zaczęli przeszukiwać. Ale, że moja mama piekła chleb i w tym czasie wysadzała z pieca chleb i położyła bułkę chleba na stole, a oni mieli nóż. Bo ten jeden mówi tak, że wyszlachtuje wszystkich, ile was tu jest w domu, jak się nie powiedzą, gdzie on jest. Ale że mama wysadziła ten chleb, położyła na stole, to oni się zadowolnili tym, bo ukroił tym nożem, to ja pamiętam jak dziś. Tym nożem ukroił kawał chleba, jeszcze mama dała mu im z banku mleko i dwa garnuszki, wypili, zjedli ten resztę, chleb cały zabrali i poszli, już nic nie mówili w tym czasie. To taka była sytuacja. A później, jak ja pamiętam, chodziłam z ojcem moim po grzybach, jak były po tym froncie, to tam w lesie pełno leżało, stało tych potłuczonych samochodów, bo to strzelali nawet i z góry. A tych ruskich to nastrzelali, że później to wozami tam wodzili w dół pod las, taki, taka była... słucha mnie ktoś?
Myślę, że tak, pani Marianna.
Tak. I wywieźli ich tymi wozami tam do, i na kupę tak zakopali w dół. Bo ja później jak jechałam z ojcem do lasu, jak żeśmy jechali, to tam coś straszyło. Tam mówię, że straszy coś. A mój tata mówi tak, że no to tu mówi, pochowane są te ruskie, co ich wybiły Niemcy. O, taki miałam właśnie, to jest, to ja pamiętam dobrze. Mm-hmm. Bo byłam dzieckiem, ale ja to wszystko pamiętam.
Dziękujemy bardzo za tak, to wspomnienie, nie? Pani Marianno. Panie redaktorze, słowo komentarza.
No tak, bywały różne sytuacje. Ja słuchałem opowieści ludzi, Żydów, którzy byli uratowani przez Polaków. Jeden z Żydów mówił mi z Góry Kalwarii, spod warszawskiej Góry Kalwarii, który opowiadał, że jeśli ktoś mówi, że wieś polska była antysemicka, to ja się po prostu strasznie buntuję. Powiem, on był krawcem, jego ojciec był krawcem w Górze Kalwarii, bardzo znanym, i ukrywał się u 13 rodzin. I jedna z rodzin, której ojciec, której, przepraszam, syn poszedł na front wschodni, była już właściwie, można powiedzieć, pod ścianą, ponieważ ktoś zadenuncjował, nie wiem, czy ktoś z Polaków, czy żandarmeria, w każdym razie ktoś zadenuncjował, że właśnie ten Żyd ukrywa się w tejże rodzinie i to nie jest Polak, tylko to jest Żyd. Przyszło gestapo, no i sprawdzono dokumenty, bo on miał świetnie zrobione dokumenty, świadectwo chrztu, właśnie między innymi przez Kościół, który pomagał Żydom bardzo. Świadectwo chrztu, świadectwo pierwszej komunii świętej. Oczywiście świetnie mówił po polsku, bo wychowywał się w środowisku polskim. I ta matka, ta kobieta, u której on mieszka, powiedziała, to jest mój syn. To jest mój syn. Jak możecie brać mojego syna? Jej syn w tym czasie był na wojnie. Gdzieś w obozie siedział, zdaje się, w Oflagu. Przeżył wojnę. W każdym razie ten chłopak był po prostu jej synem i on ją uważał do końca, utrzymywał kontakty z tymi ludźmi z tych wsi na Mazowszu, uważając po prostu tę matkę, tę kobietę za swoją matkę. I oczywiście bardzo różne bywały sytuacje, no, których no, Żydzi ratowali się, bądź po prostu niestety ginęli, bo wielu z nich, no, czy to swoim wyglądem, zdradzało swoje pochodzenie, czy też po prostu czasami bywało tak, że no, akcentem. Niekiedy też było, że no, niektórzy z nich nie znali dobrze języka polskiego i z łatwością niestety Niemcy wyłapywali albo mordowali ich, albo odsyłali do obozów, gdzie na ogół ginęli ci ludzie. A było mnóstwo Polaków, którzy ratowali, oczywiście może niewystarczające, jak to dzisiaj Żydzi mówią, ilości, bo szczególnie amerykańscy Żydzi, którzy, no jak już anegdota mówi, no skoro ci Niemcy oskarżyli, dlaczego nie wynająłeś sobie adwokata? No to jest takie absurdalne oczywiście. anegdota absurdalna, ale czasem sposób myślenia tych ludzi o wojnie, o tym, oni kompletnie nie wiedzą, mówię o Żydach, czy to mieszkających w Izraelu niektórych, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych państwach, nie zdają sobie sprawy z tego, że w Polsce za ratowanie Żyda groziła kara śmierci. Więc niektórzy Żydzi się zastanawiają, łącznie z byłym ambasadorem Izraela w Polsce, który mówił, ja nie wiem, czy ja byłbym uratowany zresztą w Polsce przez polską rodzinę, Szebach Bajsy, mówię o Szebachu Bajsie. Ja nie wiem, czy gdyby w takiej sytuacji była żydowska, żeby odwrócić relacje, żydowska rodzina, czy zdecydowałaby się, poświęcając swoje rodziny, jak wielu ludzi poświęcało swoje rodziny, przechowując Żydów u siebie, czy byśmy my, czy moja żydowska rodzina by poświęciła się dla rodziny z polskiej, która byłaby ścigana, nie wiem, powiedział. Więc to tak łatwo mówić o tym, że ci Polacy nie ratowali w takich ilościach, jakie by się chciało widzieć uratowanych Żydów.
Proszę, Radio Maryja. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do rozmów?
Tak, prosimy, jesteśmy na antenie, proszę się przedstawić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janusz z Łodzi.
Proszę.
Ja chciałem, proszę Ojca, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Względy polityczne są ważne w naszej historii narodowej, ale również akurat przy tym ostatnim temacie względy filozoficzno-religijne również są ważne i wydaje mi się, że podstawową rzeczą teraz, którą musimy budować, to wzmacniać nasze więzi, czyli budować wspólnotę narodową, ponieważ tutaj słuchacze mówią o pewnych zagrożeniach. Zawsze było u nas w historii tak, że jeżeli spotykamy się z jakąś opresją, to te więzi są naturalnie silniejsze i tak było w historii zawsze, że zawsze była grupa osób, a najważniejsze dla mnie w naszej historii teraz to jak gdyby wprowadzić do nauczania w szkole tego, o czym mówił nam Jan Paweł II, bo to jest chyba podstawowa rzecz. On nam powiedział, w jakim kierunku mamy iść i to, co będą nauczać w szkole, to jest bardzo ważne, żeby budować te więzi, czyli rodzinę, pewne środowisko. No my jesteśmy silnym środowiskiem rodziny Radia Maryja. Środowiska patriotyczne to jest podstawa. I ja tylko się obawiam jednej rzeczy. Nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, czyli tych politycznych realistów. No kiedyś takim był Rzewuski. On był otoczony powszechną pogardą, czyli po prostu boję się, szczególnie z tej opcji opozycyjnej, polityków, którzy no, pchną za państwem i to jest dla mnie największy problem, ale my nie możemy ustawać w budowaniu właśnie tej wspólnoty narodowej i wydaje mi się, że ja tutaj widzę taki, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, taki pozytywny objaw, że właśnie jeżeli jest jakaś opresja z zewnątrz, to jednak ten patriotyzm jest silniejszy i zawsze chyba tak było w historii. Także proszę o odpowiedź. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Tak, zgadzam się z panem. No, oczywiście, że w momencie, kiedy jest większa opresja, to my się staramy integrować. Stajemy się coraz bardziej wobec siebie solidarni. Proszę pana, no więc jeśli chodzi o tę opcję, opozycję, jak niestety w każdym kraju, że przywołam Hiszpanię, no, straszna wojna domowa w latach 30. Są ludzie, którzy po prostu chcą przeciwko swojemu krajowi występować. tu się mówi, jeśli chodzi o opozycję, to, czy parlamentarną, czy totalną opozycję, że oni realizują, chcą realizować, prawda, ideę demokratycznego państwa. No, to jest tak, że demokracja pod warunkiem, że, prawda, to jest tak, jak Rosjanie mówią, wolność pod warunkiem, że. Czyli po prostu będziesz wolny wtedy, kiedy będziesz nam służył. A demokracja jest wtedy, kiedy będziesz nam służył, czyli Platformy Obywatelskiej. Mówi się dzisiaj... Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskiej. No to mogę powiedzieć pana Rzeplińskiego Trybunał Konstytucyjny. Można mówią libertasi albo libertyni, jakby nie powiedzieć, tak patrząc na nich, albo neomarksiści mówią coś takiego, że rząd pisowski, no przepraszam bardzo, a tamten był rząd PO-PSL-owski. No to normalne jest. Albo rząd chadecki, CDU-CSU jest rząd. No to normalne, no to co oni sobie, albo mówią takie demagogiczne zdania w parlamencie, nie róbcie polityki. No a gdzie się robi politykę? W parlamencie się robi politykę. No to jest takie albo z jednej strony błazenada, albo po prostu oszukiwanie ludzi, takie bałamutne opowiadanie, że w Polsce nie ma demokracji, że w Polsce nie ma prawa. Wszędzie była demokracja pod warunkiem, że sprawowali rządy przez 8 lat. To było bardzo demokratyczne państwo, kiedy bito ludzi na demonstracjach, kiedy wyrwano laptopy w redakcji wprost, bo nie chciano, żeby ujrzały światło dzienne informacje, które są dla nich niewygodne i tak dalej, i tak dalej. Kiedy w sposób układny na kolanach klęczano przed Putinem, w sytuacji zamachu, jaki miał miejsce w Smoleńsku. Więc no, tacy niestety ludzie są wśród nas. To nie są jacyś zesłańcy z Marksa i oczywiście trzeba pracować nad tym, by zmienić zdanie, by pokazywać, że prawda nie leży w układności, kłanianiu się kiedyś Moskwie, a teraz Berlinowi, żeby po prostu tak na wszelki wypadek nie naruszać. Mówić często o tym, że no proszę bardzo, jak teraz Polska wygląda w oczach Europy, że my jesteśmy tacy buntowniczy. No. To są interesy, dbamy o interesy naszego kraju, jak każdy inny z 27 krajów będących w Unii Europejskiej dba o swoje interesy. Unia kiedyś była Unią po prostu gospodarczą, ewoluuje, prawda? Unia Europejska teraz nagle jakaś zideologizowana formacja polityczna, która ma dyktować prawa, mimo że czegoś takiego nie podpisaliśmy. I oczywiście dbajmy o to, módlmy się o to, by po prostu naród się integrował wokół ważnych spraw. A tymi ważnymi sprawami jest dzisiaj właśnie gospodarka, polityka, moralność, religia. Często mówi się, przypomina się o tym, że w polityce nie ma moralności. A dlaczego nie ma moralności? No właśnie dlatego ta polityka jest tak fatalna, ta zła, prowadzona przez Platformę Obywatelską czy inne tego typu lewicowe formacje, bo są po prostu, bo realizują politykę niemoralną. Zresztą, no, jak może być coś moralnego, kiedy oni nazywają się w Parlamencie Europejskim chadecją. Co to ma wspólnego z chrześcijańską demokracją? Zaprzeczanie chrześcijaństwu, zabijanie ludzi nienarodzonych. Jak można mówić wtedy o chrześcijaństwie, o polityce, prawda, jakiejś moralności tutaj. Ale właśnie trzeba dążyć do tego, żeby polityka była moralna i wtedy nie będzie zbrodni. Polityka niemoralna zawsze prowadziła do zbrodni, zawsze prowadziła do agresji. Trudno nazwać polityką moralną tą polityką, którą prowadził Hitler, czy Stalin, czy inni ludzie związani ze zbrodnią, z imperializmem.
Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. No ja parę słów...
Szczęść Boże. Dobrze. A kto mówi?
Jolanta z Warszawy.
Słuchamy, pani Jolanto, jesteśmy na antenie.
No, chciałabym ja parę słóweczek dołożyć do tego wszystkiego. No, ja uważam, że ile Polaków, tyle zdań, ze względu na to, że nie rozumiemy pewnych rzeczy. Tu nie chodzi o pewne, o dokładanie następnych partii, tylko zrozumienie, co dobre jest dla mnie, co dobre jest dla drugiego człowieka, co ja mogę dać dla tej swojej ojczyzny. Czy ja mam być biorcą i czekać na to, że ja wezmę te jakąś cząstkę tych pieniędzy, prawda, z Unii Europejskiej, którą później wnukowie będą musieli spłacać. Czy ja mogę się obejść? Czy trzeba dążyć do tego, żeby jednak był... Halo?
Tak, słuchamy, tylko pani ma chyba za głośno swoje radio. Proszę je wyłączyć, dobrze?
Dobrze, już wyłączam. Tak, przepraszam.
I bardzo. Proszę kontynuować.
Mhm. No właśnie, ja bym chciała widzieć tą moją Polskę, żeby wróciły huty, żeby była stocznia, żeby szkolnictwo było na innym poziomie, bo ja nie mam za wiele tego wykształcenia, mam średnie wykształcenie, ale jak ja patrzę na ludzi, którzy mają studia i robią takie historie, to po prostu już moje kiszki zaczynają nie pracować w sposób odpowiedni. Także ja myślę, że podsumowując w ogóle to wszystko, należy przede wszystkim zmniejszyć ilość tych partii, a chodzi o meritum, o to wszystko, co ja chcę zrobić i co jest najlepsze dla tej mojej ojczyzny, bo chodzi chyba o to pytanie, co zrobić dla Polski, żeby było dobrze, a pochówek. Pochówek, ja uważam, powinien być godny dla każdego człowieka, bez względu na to, jaki on jest, bo to chodzi, bo to ja pokazuję wtedy swoje morale. Ja nie zagrzebuję go, czy nie rzucam go do dołu, tylko ja po prostu chcę, żeby ten człowiek spoczął zgodnie z zasadami religii, mojej katolickiej religii. I to zakończyła.
Dziękujemy, pani Jolanto. Panie redaktorze, proszę.
No tak, ale powracając może do ostatniej wypowiedzi pani o religii, no trudno ludzi, którzy nie są wyznawcami naszej religii, chować zgodnie z zasadami religii. Przecież to oni się sami wypisują albo z tej religii są apostatami, albo po prostu nigdy nie byli z nią związani. To jest troszkę na tej zasadzie, może mówiąc kolokwialnie, no nie może być tak, że ktoś po prostu porusza się po drogach bez prawa jazdy. Albo się jakiś stawia wymagania ludziom, albo nie. Nie można powiedzieć, że mam skończone uniwersyteckie wykształcenie, kiedy mam podstawowe. Więc są pewne reguły, które obowiązują w państwie i należy ich przestrzegać. Natomiast to, co pani powiedziała o tych partiach politycznych, oczywiście, że każdy może sobie założyć partię jak chce, byleby ona dążyła do dobra. W Polsce przedwojennej partii było bardzo dużo. Składał się jeden z Sejm z kilkudziesięciu prawie partii, można powiedzieć, jakoś sobie ten parlament dawał radę. Oczywiście chcielibyśmy, żebyśmy mieli nasze huty, nasze stocznie. Mam nadzieję, że będą powoli się odradzały, że tak jak odkupiliśmy teraz Orlen Media, odkupił część mediów, powiedzmy sobie, czy będziemy odkupowali może huty nasze, czy będziemy budowali stocznie, tak jak niegdyś było, więc byśmy się stawali państwem bogatym, chcielibyśmy. Oczywiście niestety te stocznie były likwidowane po to, żeby mogła dobrze funkcjonować, mogły dobrze funkcjonować stocznie w Niemczech czy w Holandii. No, jak to któryś z polityków Platformy Obywatelskiej powiedział, no po co nam lotnisko, że to gigantomania, o ile mnie pamięć nie myli, powiedział to prezydent Warszawy Trzaskowski, skoro mamy, niedługo zostanie oddane lotnisko w Berlinie. No właśnie, to jest taki sposób myślenia raczej nie polski sposób myślenia, no niemiecki, skoro dba się o interesy niemieckie, no to myślę, że właśnie to jest ten sposób myślenia zupełnie niepolskie, a trzeba integrować społeczność, społeczeństwo, naród wokół naszych idei, tak jak było w okresie międzywojennym, kiedy budowano COP, kiedy budowano od początku Gdynię, kiedy no, tworzono, można powiedzieć, po rozbitym przez po 123 latach, a nawet można powiedzieć po dłuższym okresie czasu państwo, to państwo integrowano wokół idei, wokół moralności, wokół kościoła, wokół gospodarki, bardzo konkretnych przedsięwzięć i myślę, że dzisiaj tak się dzieje wokół chociażby Mierzei Wiślanej czy tego nowego Polskiego Ładu, który będzie budowany, czy CPK, to bardzo, myślę, integruje ludzi, na pewno część tę, która chce się integrować wokół idei polskiego narodu, bogatego państwa, właśnie z chrześcijańskiego państwa, gdzie nie zabija się ludzi dlatego, że mają kilka tygodni i nie zabija się ludzi dlatego, że mają, że są nieproduktywni, mają 80 czy 90 lat, a takie zakusy niestety są.
Dziękuję. Prosimy. Halo? Halo, słuchamy.
Tak, słucham.
To my słuchamy.
Dobrze. Czesław z Mirowa.
Witamy pana i prosimy o wypowiedź już.
Otóż chciałem zacytować tutaj bajkę Ignacego Krasickiego, która bardzo pasuje do obecnych czasów. Lew, ażeby dał dowód, jak wielce łaskawy, przypuszczał konfidentów do swojej zabawy. Polowali z nim razem, a na znak miłości on nad mięso kompanom ustępował kości. Chodzi o Niemców. Gdy się więc dobroć taka rozgłosiła wszędzie, chcąc im jawnie pokazać większe jeszcze względy, ażeby się na jego łasce nie zawiedli, pozwoliłby jednego spośród siebie z jedni. Po pierwszym poszedł drugi i trzeci i czwarty, widząc, że się podpasi, lew, choć nie obżarty, żeby ująć drapieży, a sobie zakału, dla kary, dla przykładu, zjadł wszystkich pomału. Prawdziwy lew brytyjski w porę zrozumiał, co czeka u niej i się z niej wypisał, by nie być zjedzonym. A my? Niemcy o przegranej wojnie tylko od picu. Zdenazyfikowani, większość esesmanów spokojnie przeżyła okupację brytyjską, francuską i amerykańską, by już po latach, w latach 50. myśleć plan zrzucenia z siebie winy za Holokaust, najpierw na nazistów. To przecież naziści napadli na biedny, uczciwy i pokój miłujący naród niemiecki. I to oni wybudowali obozy koncentracyjne, w których mordowali Żydów. Ale przecież nie ma narodu nazistowskiego. Więc rodzi się pytanie, kim byli owi naziści? I tu Niemcy poszli już na całość. Skoro większość obozów koncentracyjnych zbudowali na terenie naszej ojczyzny, naziści właśnie zbudowali, to kim oni mogli być, jeśli nie Polakami? I stąd mówi się o polskich obozach koncentracyjnych. A jeśli zapytać studentów od San Francisco po Santiago de Chile, kim byli naziści, wszyscy oni z najgłębszym przekonaniem odpowiedzą, że są nimi Polacy. I tym sposobem my Polacy, najtragiczniejsza, największa i najboleśniejsza ofiara niemieckiego, hitlerowskiego nazizmu, staliśmy się w opinii świata nazistami, sprawcami największej zbrodni na narodzie żydowskim, a drugiej co do liczby. Czy Boża opatrzność może tolerować taką nikczemność? Nie dość, że wymordowali nam w najokrutniejszy sposób miliony naszych rodaków, nie dość, że zniszczyli i rozkradli nasze dobra kultury, Nie dość, że zgermanizowali tysiące dzieci polskich, zniszczyli nasze domy, nasz kraj, to jeszcze próbują odebrać nam dobre imię, ba już nam odebrali. Ponieważ nazistami są Polacy, jak to się Niemcom udało światu wyperswadować, to jakże można tym wstrętnym nazistom Polakom płacić jakieś odszkodowania? Żadnych odszkodowań. Mało tego, gdy tylko Niemcy poczują się mocni jako ten lew z bajki Krasickiego, wówczas pozwolą sobie na to, że odbiorą nam Wielkopolskę, ziemie zachodnie, całe Pomorze, Mazury. Tego się trzeba bać. Ja tak sądzę.
Dziękujemy, panie Czesławie, za tę
czarny
wypowiedź.
Obraz. Mm-hmm. Czarny obraz oczywiście, no tak, tak, tak. Rzeczywiście no, kiedyś, jeśli mówiło się o tym, jak już wspomniałem o tym, że będzie możliwie taki film Spielberga, prawda, mówiący o tym, że Niemiec ratował Żydów, no to kiedyś mówiła taka anegdota była o tym, że żeby najlepszy hollywoodzki film dostać nagrodę za to, to trzeba zrobić film o tym, że Polak po prostu prześladuje Żyda, którego ratuje Niemiec w czasie II wojny światowej. No i ta narracja może niedosłowna, ale taka jest hollywoodzka, chociażby kiedy popatrzymy sobie na Pianistę, czy film Spielberga dotyczący II wojny światowej. Więc rzeczywiście, czy wybór Zofii. Więc trzeba oczywiście być bardzo ostrożnym i by taki obraz, który pan przed chwileczką namalował czarny, nie stał się obrazem realistycznym, bo oczywiście od czasu do czasu, kiedy się po świecie podróżuje, takie pytania, no jak to było z tymi Żydami, jakbyście tych Żydów mordowali, dlaczego właśnie pobudowaliście te obozy, są zadawane. Kiedy już mówi się obcokrajowcom, że to totalne nieporozumienie, że tak nie było, to oni odpowiadają, no jak to, przecież myśmy czytali to w książkach. No tak jak zresztą pan mówił tutaj o nazistach, tak jak mówiło się o stalinizmie, prawda? Stalinizm, jakby to było coś uprawnionego. To, że były zbrodnie stalinowskie, że wymordowano miliony ludzi w krajach tak zwanego obozu dobrobytu, w krajach demokracji ludowej, jak to komuniści mówili. No to był stalinizm. Stalinizm miał usprawiedliwiać zbrodnie Stalina, zbrodnie Rosjan wobec innych narodów. No, też oczywiście nie można tego usprawiedliwiać i dzisiaj oczywiście Rosjanie to robią. To jest ich narracja historyczna. Właśnie kiedyśmy mówili nie o historii, tylko o narracji. To naziści właśnie napadli na Niemców. I też ci staliniści na Rosjan napadli, prawda? Stalin, no zresztą mówią niektórzy, no zaraz, ale przecież Stalin to nie był Rosjaninem, a Hitler to nie był przecież Niemcem, tylko był Austriakiem, więc o co wam chodzi? No przecież... no, ale to tak pół żartem, pół serio, ale niestety ten żart staje się z czasem czarnym żartem, czarnym humorem. I oczywiście nie należy tego dopuścić. Niezmiernie ważna jest edukacja. Myślę, że po prostu że trzeba zapraszać wiele osób. Jeśli nie jesteśmy w stanie poprzez ambasady, albo jesteśmy w stanie poprzez ambasady prowadzić działalność, poprzez literaturę w języku angielskim, pokazywać po prostu, jak naprawdę było.
Dziękuję. Jeszcze może jeden telefon. Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy mogłabym do audycji?
Tak, kto mówi?
Mam na imię Alicja, ja dzwonię, ja jestem lubuszanką.
Proszę, pani Alicja.
I chciałam tak króciutko się wypowiedzieć, bo ja kilka lat temu jechałam do Niemiec na Bawarię na zaproszenie mojej koleżanki z czasów licealnych. No i jechałam tam na dwa tygodnie. bo przez wiele lat żeśmy się nie widziały i to była koleżanka z ławy szkolnej. Stało się tak w pewnym momencie, że zostałam sama z jej teściową. I ta teściowa powiedziała mi wprost, pod nieobecność mojej koleżanki nikogo nie było. Jak to jest możliwe, ja troszeczkę niemiecki znam z liceum, że waszego prezydenta pochowali na Wawelu. Ja bardzo byłam zaskoczona, zszokowana, w ogóle nie przygotowana na takie pytanie, ale bardzo zareagowała, bo bardzo mnie zabolało. Ja się pytam, a do czego to panią interesuje? A jakim prawem to panią w ogóle interesuje? O naszego prezydenta pani pyta, gdzie on jest pochowany? A ona mówi tak, tyle Niemców zginęło. Tyle Niemców, młodych ludzi, przez was, ja się jej pytam, przez jakie nas? Była pani w Oświęcimiu? Widziała pani, co żeście narozrabiali? Niech pani pojedzie, niech pani zobaczy. Powiedziała tak, to nie jest nasza wina. To jest, Hitler był właśnie Austriakiem. To nie myśmy wam narozrabiali. Jeżeli ja, potem kiedy wróciła ta moja koleżanka, ja opowiedziałam tej historii z tą jej teściową. Ona mówiła, że ona nigdy przez lata nie prowadziła żadnych rozmów. W ogóle była zdziwiona, że ona w ogóle tak mnie zaatakowała. Był to duży dom, odizolowano mnie przez 2 tygodnie. Już nie miałam kontaktu z tą Niemką, z tą starszą panią. Bardzo się tam źle czułam. I nigdy tam już więcej nie wróciłam, chociaż koleżanka mnie zapraszała nigdy, ale moja reakcja była taka właśnie, że potrafiłam jakoś powiedzieć tej Niemce, chociaż kaleczę niemiecki, że mi się to nie podoba, że to, co żeście narozrabiali, to jest wasza wina, a nasi rządzący, ja jestem prostą osobą, edukację zakończyłam na liceum, nie potrafią takiej rzeczy, która jest tak ważna dla Polaków, bo to rani moje uczucia. Jak ona mogła powiedzieć, że, ale jak znała sytuacja, gdzie nasz prezydent został pochowany, mnie to tak zabolało, mnie to najbardziej na świecie zabolało. Ja mi to ten prezydent, czy on nie wolno nikomu uczuć ranić. Jeżeli chodzi, panie redaktorze, panie ojcze, jeżeli ja się wypowiadam tak trochę emocjonalnie, jeżeli chodzi tym państwu, że każdy mówi, że każdy ma prawo do pochówku godnego, oczywiście, ja się zgadzam, bo jestem chrześcijanką i wychowywałam się w domu katolickim, ale nie chciałabym. I moja rodzina by nigdy na to nie pozwoliła i ja bym nie pozwoliła, żeby przy mogile mojego ojca czy moich rodziców bliskich pochowali zbrodniarza. I chciałam na tym zakończyć. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo, pani Alicjo. Panie redaktorze, bardzo proszę.
No tak, oczywiście ja mógłbym podać jeszcze kilka przykładów takich dotyczących myślenia, sposobu myślenia Niemców dzisiaj. To są takie dwie organizacje, które opiekują się ofiarami II wojny światowej w Niemczech. Jedna to ofiarami wojskowymi, druga cywilnymi. I tam dopiero jeśli się wejdzie, rozmawia z ludźmi, znając język niemiecki, nawet niekoniecznie dobrze, niekoniecznie perfekt, czy tak choćby jak pani, która przed chwilą wspomniała, to po prostu łatwo można zauważyć, że sympatie po stronie Hitlera do dzisiejszego dnia są. No, byliśmy z żoną świadkami w miejscowości Neuburg obchodzenia imieni Hitlera i to było w roku 1992. W takim maleńkim, bawarskim miasteczku, bardzo pięknym zresztą, i sprzyjającym tam ludziom, którzy zresztą, jedna z rodzin powiedziała, że nie boi się tego, że tego nazizmu w starych ludziach, bo oni odchodzą, tylko tego nazizmu, który przekazali młodemu pokoleniu, czy pokoleniu średniemu, które w taki czy inny sposób po prostu popiera, czy finansowo, czy emocjonalnie takie postawy. Rasizm, jaki panuje niestety do dzisiejszego dnia w narodzie niemieckim, czy imperializm, czy też jakaś inna forma rasizmu w narodzie rosyjskim, jest szalenie niebezpieczny, ponieważ on chce przyporządkować inne narody własnemu narodowi i to do dzisiejszego dnia w tych narodach tkwi, nie zostało wyplenione. No. A sytuacja, jaka się wytworzyła w wyniku II wojny światowej, wcale nie skazała Niemców na pohańbienie, na upadek ich gospodarki. Przecież to, co zrabowali, to jakoś nie mieli jak do tej pory okazji, ochoty, może okazji nie tyle, ile ochoty oddać reparacje. No, jak wiemy, słyszymy, jak patrzą na reparacje. Do dzisiejszego dnia w domach niemieckich są polskie zabytki, obrazy, czy książki, czy generalnie rzecz biorąc wartości kultury materialnej.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Kończy nam się czas, a zatem też o takie słowo podsumowania i tych rozmów naszych dzisiejszych i tego tematu, który myślę, że nie kończymy tego tematu, bo historia toczy się nadal, również z naszym udziałem.
No, przede wszystkim trzeba mówić, po prostu trzeba mówić dużo, dużo, dużo każdemu o polskiej historii, ale żeby mówić o polskiej historii, to trzeba ją znać. I wydaje mi się, że czas najwyższy, bo po prostu historia, jak i język polski, to powinny być dwa podstawowe przedmioty w szkołach podstawowych, w szkole średniej i na studiach. No, to ze smutkiem trzeba powiedzieć, że na wielu wydziałach studiów humanistycznych historia jest traktowana bardzo po macoszemu, podobnie jak i język polski. Historia literatury i kultury. Jeśli się nie zna literatury i kultury własnej historii, własnego narodu, to nie można przekazać. Jeśli ktoś atakuje, to nie można bronić. I uważam, że wszystkimi formami mamy świetne środki przekazu teraz, czy powinniśmy się posługiwać nimi, czy film, czy teatr, czy książka, czy takie właśnie krótkie formy przekazu powinny być po prostu jak najbardziej preferowane i lansowane i promowane przez państwo, przez rząd, przez samorządy. Mówi się o samorządach, wielu upomina się o to ostatnio, szczególnie opozycja, o to, żeby podnieść samorząd do rangi bez mała rządu. Trochę właśnie w myśl takiej niemieckiego modelu, czyli landów, landyzacji, małych ojczyzn, jak to się niekiedy mówi. Ale trzeba uczyć historii w tych małych miejscowościach, powiatach, na wsiach, bo jeśli nie znamy tej historii, nie wiemy o niej, o ludziach, którzy funkcjonują w historii. Bywa tak, że niestety ludzie umierają w zapomnieniu, później okazuje się po 5 czy 10 latach, proszę, ten człowiek był bohaterem, był człowiekiem, który bardzo dużo włożył w rozwój tej społeczności. I warto po prostu o tym wiedzieć, mówić. I oczywiście, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, o historię, kulturę poza granicami Polski, no to muszą, ja tutaj ciągle akcentuję, bardzo aktywnie w tym uczestniczyć państwa, ambasady nasze w tych dużych państwach. No i oczywiście przydałby się taki kanał, chyba już jest realizowany ten zamysł, kanał telewizyjny Polska Dzisiaj czy Polska Historia, no generalnie rzecz biorąc taki Polish Today, jak to ma szereg państw, Francja, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, no cały szereg państw. To jest kosztowne, ale moim zdaniem jest to niezbędne, żeby
opowiadać o polskiej historii w języku niepolskim, no bo niestety nie jest on znany powszechnie, więc trzeba sięgnąć po te środki, które będą przemawiały do innych narodów.
Oby tak się stało. Bardzo dziękuję za czas rozmów niedokończonych i pierwszą, i drugą część. Pan redaktor
serdecznie
Mateusz Wyrgiel.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy również Państwu za czas rozmów, za współtworzenie, za telefonowanie, za ubogacanie nas swoimi refleksjami i przemyśleniami. Kończymy czas rozmów niedokończonych.